Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w czasie reakcji w ten trochę smutny dzień, no bo żegnamy, proszę Państwa, lato astronomiczne. Lato kończy się dzisiaj dokładnie o godzinie 20:19 pożegnanie, no ale jesień także da się lubić. Witają Państwa Mariusz Tołajkowski, który dzisiejszy program zrealizuje, Sławomir Orlik, który program przygotowywał i będzie odbierał telefony od Państwa, Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Państwa zachęcamy oczywiście do udziału w naszym programie. Proszę dzwonić pod numer 510 37 i 36. To jest numer do naszego studia. 510 37 i 32 to jest numer czujny i można także do nas oczywiście napisać. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Dziękujemy za telefony zarejestrowane i podczas piątkowego programu, i podczas tego weekendu, ostatniego weekendu lata. A zaczniemy od telefonu i od pytania naszego słuchacza, który z Łobza wybierał się do Szczecina. Chyba już jest w naszym mieście.
Dzień dobry. Mirek z Łobza. Ja chciałem się zapytać, jak wygląda przejazd komunikacją miejską w Szczecinie w poniedziałek? Nadmieniam, że jest to dzień bez samochodów.
I panie Mirku, pan mi przypomniał, że to jest dzień bez samochodu, a ja przyjechałem samochodem. Pani Marta Kwiecień-Zwierzyńska jest z nami z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Dzień dobry pani Marto, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Jak wygląda dzień bez samochodu w Szczecinie?
Tak, dzisiaj tak jak pan powiedział, przypada Europejski Dzień Bez Samochodu i w komunikacji szczecińskiej przejazdy nie podlegają opłacie. Kasowniki i biletomaty są wyłączone z użytkowania.
Na pewno, bo mieliśmy sygnały, że nie wszędzie. Chyba taki jeden telefon był zarejestrowany, że jednak kasowniki działały.
To jeżeli mi pan przekaże...
Może jakiś błąd był systemu.
Być może, jeżeli tylko mi pan przekaże, jaki to był autobus, na pewno sprawdzimy. Oficjalnie takich sygnałów nie otrzymaliśmy. Też mieliśmy jedno takie zgłoszenie, że na linii B nie jest wyłączone, ale do końca nie było wiadomo, czy kasownik, czy biletomat, także takie mało precyzyjne, żeby podjąć jakieś czynności, żeby sprawdzić, co jest niewyłączone. Rzeczywiście, no może coś się zdarzyć, ale wszystkie kasowniki i biletomaty powinny być wyłączone.
I dlatego przypominam...
A jeżeli nie wyłączone, przepraszam jeszcze, tak, jeżeli nie wyłączone, to powinny na biletomatach przynajmniej być informacje, że jest dzisiaj nieczynne, że nie są pobierane opłaty.
I w razie czego przypominamy, pani Marta Kwiecień-Zwierzyńska przypomina o tym, że nie kasujemy dzisiaj, proszę się nie obawiać, kontrolerów nie będzie, dzisiaj jeździmy bez biletów. Ja mam nadzieję, że komunikacja miejska sprawia się poprawnie dzisiaj, nie ma żadnych niedoborów na wszystkich liniach.
Te wszystkie informacje, jeżeli chodzi o braki w komunikacji miejskiej, są oczywiście dostępne na naszej stronie internetowej i na bieżąco są uaktualniane.
Pani Marta Kwiecień-Zwierzyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przypominamy o dniu bez samochodu. Walczymy o planetę, a jeżeli o samochodach mowa, to tutaj powiat goleniowski bardzo pomaga w tym, żeby z tego samochodu nie korzystać. Telefon w tej sprawie.
Dzień dobry, Tomek Stały, słuchacz. Pareja wieczne nieżywy, chciałby się rzec. Otóż dzwonię do państwa w kwestii rejestracji pojazdów w powiecie goleniowskim w urzędzie starostwa. Proszę sobie wyobrazić, że mam przed sobą dziennik nowogardzki z piątku 19 września i na pierwszej stronie tej gazety jest takie ogłoszenie: pośrednictwo rejestracji pojazdów. Czyli dożyliśmy czasów, gdzie historia zatoczyła koło, bo jak pamiętamy z serialu bardzo cenionego reżysera Stasia Barei, w Alternatywy 4 docent Mann skonstruował robota kolejkowego Ewa 1. Czyli tutaj kolejnym etapem firmy pośrednictwo rejestracji pojazdów będzie użyczenie obywatelom robotów kolejkowych. Ja już proponuję nazwę, no właśnie, może taki konkurs na antenie Państwa Anteny.
Dziękujemy za propozycję. Chętnie bym ogłosił konkurs, ale nie mamy nagrody. No chyba, że ktoś bardzo chce, to prosimy. 510, 37 i 36. Co do historii, która zatoczyła koło, ona nie zatoczyła koła, ona po prostu w dalszym ciągu trwa. To mamy takie skanseny PRL-owskie w różnych punktach naszego życia i być może między innymi takim skansenem jest właśnie Goleniów, gdzie trzeba się posiłkować robotami kolejkowymi, żeby zarejestrować swój pojazd. Proszę pana, to nie jest nowy pomysł. Takie pomysły funkcjonują od dawna, od zawsze, o ile pamiętam. Można wynająć pośrednika, który pomoże w rejestracji pojazdów. Ogłoszeń tego typu jest mnóstwo, nie tylko w Goleniowie, ale również w Szczecinie. jeżeli ktoś nie ma ochoty stać w kolejce i jeszcze w dodatku nie ma czasu na tą całą papierologię, no to wtedy wynajmuje takiego pośrednika, podpisuje umowę, podpisuje pełnomocnictwo i sprawa załatwiona za jakąś opłatą. Czy tak to powinno funkcjonować? No nie. To powinna być prosta sprawa, bezkolejkowa w XXI wieku. No ale mamy takie skanseny i to nie jedyne są w naszej rzeczywistości. 510-37-36 numer do naszego studia. Pozostajemy przy tematach drogowych i tutaj teraz kompletnie nie wiadomo, no przynajmniej słuchacz nie domyśla się, dlaczego akurat na Struga jest podwyższenie prędkości do 70 km na godzinę, to ograniczenie prędkości. Dlaczego 70, a nie 80 na przykład, a nie 90 albo 60? Pytanie.
Witam, czujny słuchacz, kierowca. Chciałem poruszyć temat w czasie reakcji. Co za inteligent wymyślił, że na Andrzeja Struga na trzech pasach trzeba jechać 70 km na godzinę. Czy ktoś przeprowadził to jakieś badania, testy i tak dalej? Nie. A ktoś sobie postawił, bo akurat miał taki kaprys 70 na godzinę. Czy spokojnie tutaj może być 90 i nikomu to nie będzie przeszkadzać i zagrażać. Więc chciałbym, żeby Radio Szczecin czas reakcji poruszył ten temat, bo to jest bardzo ważne. Pozdrawiam.
Dziękujemy i pozdrawiamy. Też nie wiem dlaczego. Na przykład taka ulica Taczaka, tak? Dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, jest podwyższenie, o ile dobrze pamiętam, do 70. Tylko przed przejściami dla pieszych jest zmniejszona ta dopuszczalna prędkość do 50 km na godzinę. Tam czasami przy działeczkach sobie stali policjanci i kontrolowali tą 50. No to proszę, jeżeli państwo wiedzą, jak Taczaka wygląda, jak ruch na Taczaka wygląda. Na poboczach są chodniki uczęszczane, są też ścieżki rowerowe uczęszczane, bo zaraz obok przecież osiedla. No i mamy inny przykład, taka Aleja Wojska Polskiego. Na odcinku od na przykład Unii Lubelskiej do Szafera. Tam dwie jezdnie, dwa pasy ruchu na każdej z nich, ruch pieszy praktycznie zerowy, osiedli żadnych nie ma i nie ma żadnego podwyższenia dopuszczalnej prędkości. Tam jest 50, o czym kierowcy, którzy rzadko tamtędy przejeżdżają, mogą zapomnieć. No i tam odbywają się regularnie pomiary tej prędkości prowadzone przez policję. Tak to wygląda. 510, 37 i 36, jeszcze tematy drogowe i pytanie o Lubczyńską.
Dzień dobry. Moje imię Alfred, jestem taksówkarzem i po prostu mam takie spostrzeżenia odnośnie tej naszej drogi lubczyńskiej. Ostatnio był jakiś odcinek zamknięty, stoją znaki po prostu w taki sposób postawione, że nie wiadomo, czy ona jest zamknięta, czy otwarta. To jest raz. A drugie, ulica objazdowa tam przez załom, za przejazdem kolejowym jest niepomalowane i nie jak jest mgła, jest ciemno, jest po prostu naprawdę niebezpiecznie. I druga droga do Czarnej Łąki, wyremontowana pięknie, wszystko fajnie, tylko tyle, że brakuje linii. Dziękuję, do widzenia.
Podobna historia jak z wyremontowaną drogą niedaleko Nowogardu. Kilka razy o tym mówiliśmy. Nasz wierny słuchacz, czujny słuchacz opowiadał o tej drodze. Często tam jeździł. My także ją oglądaliśmy na mapach. Bardzo ładnie zrobiona i w ładnych okolicznościach przyrody. Tyle tylko, że to jest bardzo długa, prosta i nie było przez dłuższy czas znaków poziomych. Pionowe były, ale były przez użytkowników, no nie wiadomo przez kogo, niszczone, zatem nie widać było tych ograniczeń prędkości. Linii znaków poziomych nie było i dochodziło tam właśnie do niebezpiecznych sytuacji i do kolizji. Zarząd Dróg Wojewódzkich to poprawił, to znaczy dostaliśmy informację, że znaki poziome już zostały naniesione, no a znaki pionowe muszą być regularnie uzupełniane. No i tutaj podobna historia z tą właśnie drogą w kierunku Załomia. I jeszcze nasz słuchacz o obwodnicy Gryfina i o nowych rondach, które powstały właśnie na tej obwodnicy.
Otóż jeżdżę czasami obwodnicą nową Gryfina. Tak nie mogę się nadziwić po prostu. W czasie, gdy wszyscy mówią o tym, że trzeba odbetonować nasz kraj, że trzeba zrobić jak najwięcej zieleni, nasadzeń, jak patrzę na te nowe ronda na tej obwodnicy, wielkie place, oczywiście co? Wyłożone kostką granitową, ani grama trawki, ani krzaczka, może by jakieś róże tam posadzić, jakieś rabatki. Nie, wielkie, potężne place, łyse, zalane betonem i kostką granitową. no, pogratulować panu projektantowi, pogratulować panu, który to odebrał, przyklepał, generalnie wszystkim pogratulować za to.
Prawdopodobnie tańsze w utrzymaniu, po prostu taniej wychodzi i dlatego, dlatego ta kostka i ten beton. No, jesień za parę godzin będzie astronomiczna, to już naprawdę ostatni dzwonek, żeby jeżeli ktoś chce i nie chce specjalnie chorować na grypę i brać dłuższego zwolnienia, to ostatni moment, żeby się skutecznie zaszczepić i telefon w tej sprawie.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina. Jest dyskusja na temat szczepień przeciwko grypie. Szłam ulicą, wstąpiłam do apteki we wtorek na Kołłątaja, bez żadnego skierowania, bez recepty. Pani na miejscu wypisała receptę, zaszczepiła, trwało niecałe 10 minut.
No i proszę, jest podpowiedź, także w czasach reakcji wcześniej mówiliśmy o tym, że nie wszystkie apteki jeszcze przystąpiły do tego programu szczepień, bo w aptekach teraz można, oczywiście apteka musi być odpowiednio do tego przystosowana, ale nie są to jakieś bardzo kosztowne i znaczące przeróbki i przygotowania, no i oczywiście umowa z NFZ-em i już można szczepić. Nie tylko na grypę, są także inne choroby, na które można otrzymać szczepionkę. 510-37-36 z nami pierwszy gość, pani Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Szczecińskiego Zakładu. Dzień dobry pani Hanno, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Pani Hanna teraz będzie państwa uprzedzać, dlatego że konieczna jest wymiana wodomierzy, tam gdzie te wodomierze są zainstalowane. I te wymianę będzie prowadziła pani Hanno firma. To za chwilę pani oddam głos. Jak ta wymiana będzie przebiegała? Jak ludzie są o tym informowani? I ile to będzie kosztowało, jeżeli w ogóle będzie coś kosztowało? Pani Hanna Pieczyńska wszystko wytłumaczy.
Już wszystko tłumaczę, ponieważ to nic nowego. Te wodomierze główne, które są zamontowane w domach czy w niektórych budynkach, one muszą być wymienione co 5 lat. Wynika to z ustawy, a nie z naszego widzimisię. Te wskazania wodomierzy głównych są dla nas podstawą do rozliczeń za wodę i odprowadzanie ścieków. I co 5 lat one zawsze są wymieniane. One są wymieniane na nasz koszt, więc mieszkańcy takich kosztów nie ponoszą. Zazwyczaj i w zdecydowanej większości te wodomierze są wymieniane przez pracowników z WIK-u. My się kontaktujemy z mieszkańcami, umawiamy na konkretną godzinę i dzień, tak żeby to było jak najbardziej wygodne dla mieszkańców. Natomiast żeby ten cały proces przebiegał jeszcze bardziej sprawnie i w takich terminach bardziej dogodnych dla naszych mieszkańców, to zdarza się, że podpisujemy ze stosowną firmą umowę, tak żeby dodatkowo taka firma również tych wymian dokonywała. W tym roku jest to firma Aqua Partner. Informowaliśmy w zeszłym roku mniej więcej o podobnej porze, że do końca roku również inny podmiot będzie takiej wymiany dokonywał. Więc informujemy, że w najbliższych dniach będą się kontaktowali z niektórymi mieszkańcami naszego miasta, pracownicy nie tylko już z WIK-u, ale także firmy Aqua Partner. Będą chcieli umówić się na konkretny dzień czy konkretną godzinę, żeby ten wodomierz główny wymienić. To będą osoby, które będą posiadały specjalne, stosowne, wydane przez nas identyfikatory. Tam będzie imię i nazwisko takiej osoby, będzie jego zdjęcie, będzie napisane, na jakiej podstawie się z nami kontaktuje i będą tam wszystkie dane kontaktowe również z nami. Jeśli będzie taki telefon, a my będziemy mieć wątpliwości, czy to rzeczywiście jest osoba do tego oddelegowana, zawsze można zadzwonić do ZWIK-u i upewnić się, że taka osoba jest rzeczywiście z firmy Aqua Partner albo że rzeczywiście jest pracownikiem ZWIK-u, bo może być tak, że mamy wątpliwości, czy to ZWIK się na pewno kontaktuje. Więc wszystko jest do sprawdzenia, nie ze wszystkimi, ale z częścią naszych mieszkańców taki kontakt będzie, już nie tylko z WIK, ale także Aqua Partner i wymieniamy wodomierz główny, ale tak jak powiedziałam, żadnych kosztów mieszkańcy nie ponoszą. Jedyne, co będą musieli zrobić, to udostępnić pomieszczenie, miejsce, gdzie jest zamontowany taki wodomierz. Na pewno dać dostęp do miejsca, gdzie jest główny zawór odcinający dopływ wody do nieruchomości. I jeżeli te elementy są na przykład w studni wodomierzowej, czyli poza naszym domem i ta studnia jest wypełniona wodą, no to niestety trzeba wypompować najpierw wodę, czy udostępnić to, czy inne miejsce, żeby pracownicy mogli takich czynności dokonać. Ale to wszystko brzmi okropnie, skomplikowanie i w ogóle pewnie część mieszkańców zastanawia się, co należy tak naprawdę zrobić. Proszę się nie martwić, w razie czego pokierujemy, poinstruujemy, powiemy, co zrobić, czy jak się przygotować, czy do jakiego pomieszczenia będziemy musieli zajrzeć, żeby ten wodomierz główny wymienić.
Pani Hanno, te wodomierze, to proszę mi powiedzieć, ja takiego nie mam. One są z odczytem radiowym, zdalnym, tak?
Tak, tylko że po prostu ten wodomierz trzeba po prostu wymienić raz na jakiś czas. I legalizacja jest co 5 lat, więc co 5 lat my się kontaktujemy z poszczególnymi, w sensie cały czas się kontaktujemy, tylko musimy wiedzieć, że to w takim cyklu co 5 lat będzie ten kontakt akurat z nami. Jeżeli mieszkamy w wielorodzinnym w wieżowcu, no to wiadomo, że nie kontaktujemy się z każdym mieszkańcem każdego mieszkania, bo ten wodomierz główny jest w innym miejscu, więc jakby tutaj spokojnie. Na pewno co najważniejsze, jeśli ktoś zadzwoni ze zwiku, to i mamy wątpliwości, czy to na pewno jest ta osoba, czy my mamy ten wodomierz, czy nie, czy należy go wymienić, czy nie. Zawsze można dowiedzieć się wszystkiego na podstawie tych umów, które mamy zawarte, czy rzeczywiście powinien ktoś był do nas dzwonić i czy na pewno będzie ta osoba. Także jedyna wątpliwość naszych mieszkańców przy takich okolicznościach to jest, czy na pewno ta osoba, czy nikt nie chce oszukać, czy nikt nie chce tam wejść niepostrzeżenie, albo czy nie jest do tego uprawniony. To są główne wątpliwości naszych mieszkańców i dlatego zawczasu informujemy, że takie kontakty już nie tylko od zwiku, ale także od naszego partnera, firmy zewnętrznej Aqua Partner.
Pani Hanno, czy takie wodomierze, te, które właśnie będziecie wymieniali, czy one są także w pojedynczych mieszkaniach? Powiedziała pani, że w bloku to w zasadzie...
Nie. Do poszczególnych mieszkań...
Ale w domkach jednorodzinnych, przy domkach jednorodzinnych, jak najbardziej.
Tak. Do
których oczywiście dostarcza wodę zwik, bo są takie, które mają swoje własne ujęcia. Nie wiem, czy w Szczecinie,
Nie, w Szczecinie nie ma takich...
Nie ma na pewno?
Mogę się upewnić, natomiast wydaje mi się, że do większości mieszkańców naszych to my doprowadzamy wodę, że nie mają własnych studni, z których tę wodę pobierają.
No dobrze, to w takim razie proszę się przygotować i właściciele domków jednorodzinnych i bliźniaków, bo tutaj pewnie każdy ma taki wodomierz z odczytem radiowym, jeżeli chodzi o bloki. Tam funkcjonuje jeden, tak? Jeden taki wodomierz, nie w każdym mieszkaniu oddzielnie.
Tak, pamiętajmy, że my się jako mieszkańcy bloku rozliczamy z zarządcą, a nie bezpośrednio ze zwikiem. Dostajemy zestawienia właśnie od naszego zarządcy. Więc tych małych wodomierzy w mieszkaniach nie, tu chodzi o wodomierze główne do danych budynków.
I to już jest bardzo ważna informacja dla mieszkańców budynków wielorodzinnych. Jeżeli ktoś się kontaktuje w sprawie wymiany wodomierza obowiązkowego co 5 lat, to już możemy mieć, pani Hanno, poważne podejrzenie, że to nie zwik.
Nie, bo to jest tak, że my wymieniamy wodomierz główny na nasz koszt, ale pamiętajmy, że my mamy też wodomierze, które również trzeba legalizować w naszych mieszkaniach, ale w tej sprawie zazwyczaj kontaktują się już zarządcy danych nieruchomości. Ale to jakby to jest za każdym razem, niezależnie od tego, czy dzwoni ktoś jako zarządca nieruchomości, czy ze ZWIK-u, czy z firmy zewnętrznej, dla nas jako dla mieszkańców kluczowe jest, żeby się upewnić, że to na pewno ktoś, kto będzie chciał wejść do naszego mieszkania, czy ktoś, co będzie chciał jakikolwiek element wymienić, to zawsze musimy wiedzieć, że jest gdzieś jakieś miejsce, w którym to potwierdzimy. Czy na pewno musimy wymienić ten wodomierz, albo czy na pewno ta osoba może, czy powinna do nas wejść. I to nieważne, czy to jest pracownik ZWIK-u, czy to jest pracownik od jakiegoś naszego zarządcy nieruchomości, czy pogotowia lokatorskiego, bo to ta wątpliwość mieszkańców zazwyczaj wynika właśnie z tego, co za obcy człowiek i czy on powinien do mnie wchodzić do domu, tak? No więc właśnie.
A jak chce się sprawdzić bezpośrednio, kiedy pracownik przychodzi wymienić wodomierz w bloku, to można tak zadzwonić do ZWIK-u dosłownie w tym momencie i taką informację uzyskać, tak?
Na pewno taka osoba, która będzie chciała wymienić wodomierz i będzie się legitymowała, że jest ze ZWIK-u, musi mieć stosowny identyfikator z napisem, że jest to ZWIK, ze wszystkimi jakby podstawami prawnymi po drugiej stronie. te osoby, które pracują na nasze zlecenie, są zawsze specjalnie, że tak powiem, przyodziane, umundurowane jeszcze z identyfikatorami, żeby nie było wątpliwości, że to jest nasz pracownik albo ktoś na nasze zlecenie. Ale rzeczywiście, no czasami
jak
jest
długo
tak,
potrwa że... operacja, pani Hanno, to wymiana?
To zależy. To zależy od tego, w jakim miejscu, czy uda nam się szybko
ogólnie,
do tego budomierzać.
Do... Cała wymiana w Szczecinie, tak? W tym zasięgu.
A w sensie w ogóle globalnie, my rocznie wymieniamy około 5000 urządzeń. Aha. Ale pamiętajmy, że ich jest bardzo dużo w mieście i robimy to cały czas, tak? Bo co 5 lat gdzieś tam niektóre gdzieś tam elementy trzeba wymienić i tyle. Więc to jest taki nasz proces ciągły, ale raz na jakiś czas po prostu informujemy, robimy taką kampanię informacyjną, żeby mieszkańcy nasi nie mieli wątpliwości, szczególnie w momencie, kiedy wchodzi już ten podmiot wewnętrzny, a będzie od tego tygodnia ten podmiot rozpoczynał swoją właśnie pracę.
Pani
firma Aqua Partner na zlecenie ZWIK-u.
Pani Hanna Pieczyńska, rzeczniczka ZWIK-u, była naszym gościem. Dziękujemy bardzo za udział w programie, za rozmowę.
Do usłyszenia.
510-37-36 numer do nas i jeszcze telefon zarejestrowany pod czujnym numerem. Ostrzeżenie o pracach na ulicy Jasnej.
Dzień dobry. Szczecin, osiedle Słoneczne. Na ulicy Jasna trwa remont drogi. Pasów na przejściach dla pieszych brak. Są tylko znaki pionowe D6. Jedni jadący pojazdami zatrzymują się pieszym, inni natomiast nie. Zatem apel o zachowanie ostrożności. Dziękuję.
510-37-36 numer telefonu do naszego studia. 32 na końcu. Numer czujny. Z nami jest pan Marek Synowiecki, rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dzień dobry, panie Marku, witam.
Dzień dobry i od razu pewnie domyślam się, o co chce pan zapytać.
Tak, zaraz zapytam, ale teraz państwa zaproszę, no przynajmniej w wyobraźni, ale może ktoś po pracy jeszcze korzystając z takiej słonecznej pogody, niezbyt jeszcze zimno, wybierze się nad Miedwie, żeby pooddychać trochę świeżym powietrzem, pospacerować po ładnej promenadzie i zobaczyć ten pomost, o którym my mówimy już który raz, panie Marku? Trzeci, czwarty będzie w czasie reakcji.
Chyba już będzie mały jubileusz naszego
mały jubileusz,
pomoście.
Tak.
Nawet może jakąś książkę wydam.
Może zarząd dróg, przepraszam, zarząd regionalny, zarząd gospodarki wodnej. Tak, bo przed chwilą było o drogach. Muszę się przestawić na tryb wodny. Może pomyślał, że jesień i zima i wiosna to będzie taki czas, kiedy nasi słuchacze zapomną, ale nie zapomnieli, panie Marku, i cały czas robią zdjęcia. I mamy świeżutkie zupełnie zdjęcie z niedzieli. Jak to sobie jeden przedsiębiorca radzi z całym Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej?
Ale to są tezy zbyt daleko idące. Na razie nikt sobie jeszcze...
Próbuję przynajmniej sobie radzić jakoś, tak? No dobrze, teraz musimy słuchaczy wprowadzić w ten temat. Jak państwo będą, proszę zwrócić uwagę na jeden z pomostów, który tam jest. Pomost w tej chwili chyba jest ogrodzony i jest taka furtka, że tak wejść na niego za bardzo nie można. I za tym pomostem w Trzcinach stoi sobie domek. Na wodzie, domek na wodzie. Przy tym domku foteliki, parasol, tak wygląda na to, jakby to było już takie miejsce stałego pobytu, panie Marku. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w pewnym momencie powiedział, że tak być nie może, bo zarząd zgodził się w rozmowie z tym przedsiębiorcą, tą osobą, która zarządzała pomostem, że zarządzać pomostem może. Na pomost się zgadzamy, natomiast nie zgadzamy się na przystań dla środków pływających. A skoro ten domek pływał i w dodatku był wyposażony kiedyś, z tego co pamiętam, w silnik, to jest jednostka pływająca, a jak stoi przy tym pomoście, to pomost nie jest już pomostem, ale jest, panie Marku, przystanią.
Tak, zgodnie z zapisami prawa wodnego.
Więc nasz pomysłowy zarządca tego pomostu pomyślał sobie tak, przecumuję trochę, przesunę w Trzciny i teraz proszę zwrócić uwagę na to zdjęcie, ono już będzie niebawem na naszej stronie internetowej, połączę deskami ten pomost z tym domkiem i będzie wszystko w porządku. Panie Marku, no czy na pewno?
Muszą chyba być odpowiednio długie, o ile się domyśla.
No tak na oko, ze 2 metry może?
Czyli jakby nasz użytkownik pływającego domu i zarazem właściciel dalej pływa na głębokie wody w swojej interpretacji przepisów prawa wodnego. Mhm. Cóż, my oczywiście znów zadamy sobie wielkiego trudu, żeby ustalić, czy zgodnie z przepisami prawa wodnego ustawienie łączących z pływającym domkiem desek z pomostem automatycznie sprawia, że ten pomost ponownie stał się przystanią. Sprawdzimy to, sprawdzimy jak w ogóle dalej traktowana jest ta umowa, jaką właściciele tego pomostu zawarli z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie, jak dalekie są odstępstwa od tej umowy. W związku z tym jesienną porą znów tam na miejscu pojawi się lotna kontrola Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, żeby na miejscu sprawdzić, bo nam nie wystarczą zdjęcia, musimy zobaczyć generalnie w jaki sposób jest znowu cokolwiek obchodzone. No i podejmiemy kolejne kroki. Przede wszystkim, jeśli stwierdzimy, że znów jest swobodna interpretacja pewnych przepisów i uzgodnień, jakie dokonaliśmy i w Szczecinie, i w Stargardzkim Zarządzie Zlewni, to się pochylimy nad tą umową, jaką zawarliśmy na 10 lat i być może trzeba będzie ją zweryfikować. Mhm. Oczywiście nie pomyśli właściciela zarówno pomostu, jak i tej platformy pływającej, ale żeby zobaczyć, przekonać się o kolejnych przykładach inwencji właściciela, to wybieramy się tam z kolejną kontrolą.
Panie Marku, kiedy ta umowa została zawarta? Na 10 lat powiedział pan.
Ta umowa została zawarta w tym roku, na początku tego roku, na 10 lat. Jak mówiliśmy wcześniej, była mowa tylko o odbudowie pomostu na cele prywatne. Sprawy, jak wiemy, poszły za daleko, nie po naszej myśli. Wydawało nam się, że kiedy zagrozimy sankcjami za wykorzystywanie tego pomostu niezgodnie z przeznaczeniem, będzie już temat zakończony, bo z tego co wiem, te opony zostały zdjęte, które umożliwiały cumowanie jednostki. Pojawił się też zakaz cumowania czegokolwiek przy tym pomoście, ale jak widzę, że sprawa ma dalej charakter rozwojowy, więc ponownie się tam pojawimy i na gruncie sprawdzimy co i jak i pochylimy się jeszcze raz nad tą umową.
No, więc można się spodziewać w takim scenariuszu, no powiedzmy pesymistycznym, że jeszcze przez 10 lat będziemy ten serial kontynuowali.
Mam nadzieję, że krócej, bo nie chcę fundować ani sobie, ani panu, ani słuchaczom tej już trochę przydługiej i nudnawej
sobie. Ale przyzna pan, że słuchacze są cały czas zainteresowani, no bo mamy kolejny sygnał i kolejne zdjęcie, będzie na stronie internetowej. Proszę poczekać. Tak wygląda na to, jakby to był domek już taki siedliskowy na wodzie. Tam miejsce wypoczynku, relaksu jest, nie wiemy co
w środku. Nie są zainteresowani słuchacze, natomiast no, zgodnie z zapisami prawa wodnego, każdy ma prawo sobie postawić domek na wodzie odpowiednio odległości od brzegu, nie wadząc nikomu. Mhm. Ten pan z tego
nie przeszkadzamy w tym, tak.
I nie przeszkadzając, tak jest. Natomiast jeśli faktycznie ten domek jest dalej połączony z pomostem, no to my to sprawdzimy i zobaczymy, jak dalece możemy do tej sprawy podejść i czym jeszcze ewentualnie właścicielom, nie mówię zagrozić, ale przypomnieć o pewnych ich obowiązkach i pewnej przyzwoitości, jaką obowiązuje.
W jakim kierunku pójdzie dialog, o tak to nazwijmy.
Tak jest. Natomiast jeśli chodzi o kwestię, bo tam jeszcze była kwestia utylizacji nieczystości tej platformy,
tak.
My też, chociaż to nie jest w naszym zakresie obowiązków, ale też wystąpimy do tej mariny w Zieleniewie, żeby ustalić, czy faktycznie te nieczystości z tej platformy są tam odwożone, transportowane. No a jeśli się okaże, że nie, no to też będzie powód, żeby wszcząć kolejne postępowanie.
Pan Marek Synowiecki, rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dziękuję, panie Marku.
Do następnego odcinka.
Do następnego razu, tak jest. Odcinka serialu naszego Domek na wodzie. Taki tytuł roboczy. Pan Marek Synowiecki, dziękuję. Zmieniamy kompletnie temat. Z nami jest pan Marek Jarosiewicz, adwokat. Dzień dobry, panie Marku, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No bo duże zmiany w funkcjonowaniu Państwowych Inspekcji Pracy nastąpiły. O tych zmianach już informowaliśmy, tak, że one będą, że Państwowe Inspekcje Pracy, poszczególne jednostki Państwowej Inspekcji Pracy dostaną do ręki bardzo poważne narzędzie prawne, które właściwie kompletnie odwraca relacje pracodawca-pracownik. W skrócie powiem, o co chodzi. Do tej pory, jeżeli Państwowa Inspekcja Pracy prowadziła kontrolę na wniosek pracownika na przykład, bądź osoby, która ma umowę cywilno-prawną z tak zwanym pracodawcą, prowadziła kontrolę i doszła do wniosku w trakcie tej kontroli, że ta umowa cywilno-prawna, na przykład umowa zlecenie, nie powinna w tej sytuacji być, a powinna to być umowa o pracę, ponieważ ta praca spełnia wszelkie kryteria, które świadczą o tym, że jest to praca świadczona na rzecz pracodawcy, no to wtedy co mogła Państwowa Inspekcja Pracy? No niewiele mogła. mogła pomóc ewentualnie pracownikowi w dochodzeniu swojego prawa czy też swoich roszczeń na drodze sądowej. No teraz się ta sytuacja diametralnie zmienia i sygnalizowaliśmy już wcześniej, że takie przepisy są już projektowane, że w tym momencie Państwowa Inspekcja Pracy staje się organem, który wyda decyzję administracyjną w takiej sytuacji i resztę wyjaśni pan Marek Jarosiewicz.
Tak, to znaczy, panie redaktorze, może na początek jeszcze jedno zdanie informacji. Wciąż jesteśmy jeszcze na etapie projektu ustawy. W związku z tym te prace dalej trwają, nie znamy jeszcze jej ostatecznego kształtu. Natomiast oczywiście ta ustawa przybiera coraz bardziej wyraziste formy i myślę, że o pewne dość już kategoryczne wnioski można się pokusić. Rzeczywiście Państwowa Inspekcja Pracy zyska szereg nowych uprawnień, spośród których z perspektywy pracodawców i myślę ogółu społeczeństwa rzeczywiście najważniejsze będzie to uprawnienie do wydawania decyzji. Decyzji wiążących pracodawców co do tego, czy w przypadku stosunku łączącego danego pracodawcę z konkretną osobą mamy do czynienia ze stosunkiem pracy. No i teraz faktycznie optyka w tym zakresie zasadniczo się zmienia, bo do tej pory, jeśli był jakiś pracownik, który formalnie miał podpisaną umowę cywilnoprawną, dajmy na to umowę zlecenia, umowę o dzieło, ale uważał, że tak naprawdę cechy tego stosunku predestynują go do tego, żeby twierdzić, że jest to stosunek pracy, to ten pracownik musiał wystąpić do sądu i przed sądem dowodzić swoich racji. Nierzadko w procesie, który potrafi trwać w pierwszej instancji 2, może nawet i 3 lata. I teraz ta sytuacja zupełnie się odwraca, ponieważ przyjdzie inspektor pracy, który będzie uprawniony do tego, żeby na podstawie dokumentów, na podstawie innych dowodów, które może przeprowadzić, uznać, że dany stosunek jest stosunkiem pracy i taki inspektor będzie uprawniony do tego, żeby wydać decyzję. Decyzję wiążącą pracodawcę i mało tego, decyzję, która od momentu jej wydania będzie natychmiastowo wykonalna. W związku z tym od momentu jej wydania pracodawca będzie zobowiązany do tego, żeby spełniać wszystkie obowiązki w stosunku do osoby, o której mowa w tej decyzji, jak względem każdego innego pracownika. Dotyczy to na przykład obowiązku opłacania składek, dotyczy to na przykład obowiązku udzielenia urlopu wypoczynkowego, dotyczy to na przykład obowiązku uwzględnienia zwolnienia od pracy i tak dalej, i tak dalej. I jeśli pracodawca z taką decyzją nie będzie się zgadzał, w tym momencie to on stoi przed koniecznością zaskarżenia tej decyzji. Nadmienię tutaj od razu, że zgodnie z projektem ustawy, to jest jedno z większych zastrzeżeń, które do tego projektu, szczerze powiedziawszy, w tym momencie mam, ten termin na zaskarżenie decyzji będzie szalenie krótki, bo będzie to zaledwie 7 dni. W ciągu 7 dni pracodawca może odwołać się do sądu i to on wtedy stoi przed koniecznością wyczekiwania przez czas procesu na ewentualną zmianę tej decyzji przez sąd, bądź też nie. Zgłoszono szereg wątpliwości, całkiem uzasadnionych w moim przekonaniu, co do tego, jakie mogą być finalne skutki orzeczenia sądowego, które taką decyzję inspektora pracy uchyli. To znaczy, co będzie mógł pracodawca i względem kogo podnieść, na przykład w zakresie rozliczenia właśnie tych urlopów udzielonych pracownikowi. Co ze składkami, które zostały przez ten czas odprowadzone do ZUS-u. Czy taki pracodawca będzie mógł ubiegać się od ZUS-u, a może od pracownika, o jakieś świadczenie pieniężne, które będzie pokrywało te koszty przez niego poniesione. Koszty, które podkreślę, były ponoszone na podstawie decyzji natychmiastowo wykonalnej inspektora pracy, która ostatecznie została uchylona prawomocnym orzeczeniem sądu. No, tak jak pan redaktor zauważył na wstępie, zupełnie mamy odwrócenie optyki i odwrócenie pewnego układu sił w relacjach pracownik-pracodawca, czy też zleceniodawca-zleceniobiorca. Oczywiście na korzyść tej strony, która z założenia jest stroną słabszą, natomiast w pewnych sytuacjach może to rodzić niemałe galimacje sprawne. Mhm.
No dobrze, tak, rzeczywiście, to jest problem, a jakoś ten projekt próbuje rozwiązać? No w przypadku, nazwijmy to, niekorzystnego rozstrzygnięcia sądu, niekorzystnego dla pracownika, co dalej? Trzeba te koszty,
projekt,
prawda?
Nie udziela odpowiedzi. Tak, tu projekt nie udziela odpowiedzi na to pytanie, więc wierzę i mam taką nadzieję, że w toku dalszych prac nad tym projektem ustawodawca pochyli się nad tym problemem i zaproponuje konkretne rozwiązania, które też pracodawców uchronią przed no, tak naprawdę ponoszeniem ciężarów finansowych zmian legislacyjnych.
Dobrze, panie Marku, bo powiedział pan, że pracodawca może zaskarżyć, tak? Decyzję administracyjną Państwowej Inspekcji Pracy ma niewiele czasu na to, bo tylko 7 dni. Rzeczywiście. No dobrze, a co jeżeli pracownik, w cudzysłowie, pracownik nie zgadza się z decyzją Państwowej Inspekcji Pracy, bo może być dla niego niekorzystna. Po przeprowadzeniu kontroli Państwowa Inspekcja Pracy, i mamy taki przykład z tramwajów szczecińskich, kiedy zgłosiła się do Państwowej Inspekcji Pracy, była już pracownica, właściwie nie pracownica, tylko osoba, która świadczyła usługi z tytułu umowy cywilnoprawnej, umowy zlecenia, polegającej na sprzątaniu tramwajów, ale Państwowa Inspekcja Pracy po przeprowadzeniu kontroli stwierdziła, że nie ma żadnych naruszeń, wszystko jest w porządku. Co w takiej sytuacji?
No właśnie, panie redaktorze, i tutaj dochodzimy do kolejnego paradoksu, bo może się okazać, że ta nowelizacja, która w założeniu ma chronić właśnie pracowników jako tą stronę słabszą, tak naprawdę w wielu przypadkach wyświadczy im niedźwiedzią przysługę. Poza tym przykładem, o którym pan redaktor wspomniał, no wiele takich również sytuacji, jestem przekonany, że możemy znaleźć, spoglądając czy analizując umowy B2B zawierane w sektorze IT, gdzie często też jest tak, że dany informatyk czy dany programista ma jednego kontrahenta, któremu wystawia jedną fakturę w miesiącu, a korzystając z tego, że formalnie jest na działalności gospodarczej, on korzysta z przywilejów z tym związanych, na przykład odlicza sobie koszty działalności prowadzonej przez niego, czy uwzględnia w tych kosztach na przykład leasing samochodu. No i teraz może się okazać, że wskutek takiej decyzji z inspektora pracy, również i ta osoba znajdzie się w kłopotach, bo okaże się, że powstała po jej stronie zaległość podatkowa. Co prawda przedstawiciele Inspekcji Pracy zarzekają się na ten moment, że nie będą podejmowali interwencji w sytuacjach, kiedy pracownik, czy też no, ta osoba formalnie będąca na umowie cywilnoprawnej sama nie wskaże, że de facto pozostaje w stosunku pracy. Natomiast, no powiem tak, to są deklaracje, jak będzie z praktyką ich stosowania.
No nie wiadomo, bo też nie wiadomo, jak ZUS się będzie do tego odnosił, kiedy będzie czuł, że na przykład ktoś powinien płacić składki, a nie robi tego, bo jest na umowie B2B, albo na przykład ma umowę cywilnoprawną, która nie jest oskładkowana. I pracuje tak od wielu, wielu lat, robi to zupełnie dobrowolnie. W tej chwili w tej chwili jest taka praktyka, że jeżeli obie strony zgadzają się na tego rodzaju umowę, dobrowolnie przystępują do takiego świadczenia pracy na zasadzie umowy cywilnoprawnej, no to mogą to robić, tak?
Tak.
No a co jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych powie, że nie, że to musi być odgórnie, odgórnie kontrolowane i odgórnie mają być te umowy zamieniane na umowy o pracę?
Panie redaktorze, nie mam na to dobrej odpowiedzi. Tak jak wspomniałem, te deklaracje Inspekcji Pracy są tylko i wyłącznie deklaracjami. Natomiast przepisy nie zabraniają podejmowania takich kroków, o których dzisiaj rozmawiamy, i wydawania decyzji ustalającej stosunek pracy, również w sytuacjach, kiedy obie strony zainteresowane zgodnie twierdziły,
nie chcą tej kontroli, po prostu tak to nazwijmy w skrócie.
Tak. Nie ma formalnych przeszkód do tego, żeby również w takich sytuacjach decyzję wydać.
No to naprawdę trudna sytuacja.
Oczywiście, bardzo trudna. Stąd
nie wiadomo, czy w ogóle te przepisy zostaną doprowadzone do tej finalnej swojej wersji i poddane pod głosowanie.
Myślę, że zostaną, bo za dużo i za długo się o tym mówi, natomiast pewnym jeszcze znakiem zapytania jest ich ostateczny kształt. Dalej prace w ministerstwie nad projektem tej ustawy trwają, w związku z tym no, można życzyć sobie, żeby dla jednej i dla drugiej strony zainteresowanej pewne potencjalne obciążenia wynikające z tej nowelizacji zostały złagodzone.
Mhm. No zobaczymy, będziemy śledzili losy tego projektu i no bo tak, no przydałoby się takie narzędzie dla Państwowej Inspekcji Pracy, żeby lepiej chronione były prawa pracownicze, no ale z drugiej strony właśnie jest dużo pułapek w tym wszystkim, o czym opowiadał pan Marek Jarosiewicz, adwokat. Bardzo panu dziękuję za udział w naszym programie w czasie reakcji.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję, i dziękuję państwu.
Teraz także trochę o prawie porozmawiamy. Będziemy rozmawiali z panem Łukaszem Perytem z Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie. Dzień dobry, panie Łukaszu.
Dzień dobry.
A będziemy rozmawiali o zakupie zdalnym. No niech będzie, że online, gdzieś z jakiejś platformy internetowej, ale niekoniecznie. Kiedy towar przyjeżdża do nas i przyjeżdża przywożony przez kuriera najczęściej. Już wielokrotnie o tym w czasie reakcji mówiliśmy, rozmawialiśmy. Miejski Rzecznik Konsumentów przekonywał o tym, że warto jest taką paczkę, jeżeli jest już zapłacona, prawda, zapłacona wcześniej, bądź zapłacona już kurierowi, jeżeli jest to przesyłka pobraniowa, że dobrze jest taką paczkę otworzyć, tak, panie Łukaszu? Zobaczyć, co w środku.
Zgadza się, bo przyjęcie paczki bez zastrzeżeń co do zasady jakby uwalnia kuriera z odpowiedzialności za uszkodzenia, które się tam, się powiedzmy, znalazły w tej paczce. Czyli jeżeli jest sprzęt tam w środku uszkodzony, no to wtedy na nas ciąży dowód na to, że do tego uszkodzenia doszło jeszcze przed wydaniem tej paczki. Dlatego warto byłoby przy odbiorze paczki już ją sprawdzić, być może jeszcze w obecności kuriera, a w każdym razie, jeżeli widzimy jakiekolwiek uszkodzenia samej paczki, to jeszcze przed pokwitowaniem jej odbioru od razu zażądać przyjęcia, no po prostu sporządzenia protokołu szkody, czyli odmówić przyjęcia w takim stanie bez zastrzeżeń w każdym razie, żeby nie było to przyjęcie przesyłki takiej bez zastrzeżeń.
Dobrze, czyli formalnie przychodzi do nas kurier. Kolejny krok to jest, jeżeli to jest pobraniowa, to płacimy przed otwarciem, czy najpierw tak oglądamy z zewnątrz, jeżeli jest bardzo mocno uszkodzona, to wtedy odmawiamy zapłaty i proszę spisać tutaj protokół, że odmawiamy.
Znaczy, tak? Możemy ją odebrać, ważne, żeby to nastąpiło za zastrzeżeniem, czyli po prostu wskazaniem, że paczka nosi widoczne ślady uszkodzenia.
Tak jest. Na piśmie i kurier dobrze by było, gdyby także się tam jakoś podpisał pod tym zastrzeżeniem.
No oczywiście tak. To powinno być sporządzone przez niego, no i w naszej obecności.
Jeżeli to jest coś ważnego w środku i kosztownego, to dobrze także przy kurierze otworzyć, zobaczyć, czy wszystko w porządku, czy to nie uległo zniszczeniu, do którego mogło dojść w transporcie i żeby mieć dowód taki. Nasz słuchacz właśnie miał podobny problem i doszło do sporu między nim a sprzedawcą. Nie wiadomo, gdzie doszło do tego, nazwijmy to, uszkodzenia. No i teraz bardzo ważne pytanie dotyczące tych paczek, które lądują w paczkomatach. Coraz więcej ich jest, paczkomatów. Z tego, co się orientuję, to tańsza jest usługa sprzedawca. Mniejszą kwotę sobie życzy za dostarczenie tej paczki nie pod próg do drzwi, ale właśnie do paczkomatu. Dużo ludzi zaczyna z tego korzystać. Są paczkomaty i tutaj absolutnie wygląda na to, że nie ma takiej możliwości sprawdzenia, w jakim stanie jest paczka, i zrobienia tego protokołu i już w ogóle sprawdzenia, co jest w środku.
No tak, natomiast jest możliwość zgłoszenia takiej reklamacji jeszcze przy jej odbiorze przy samym paczkomacie. Czyli w momencie, kiedy wyjmiemy taką paczkę z przegródki, z tego co się orientuję, większość paczkomatów teraz ma taką opcję, mam zastrzeżenia do paczki, czy w każdym razie mam uwagi do paczki, no i wtedy można, ważne w każdym razie, żeby to się odbywało jeszcze na miejscu, kiedy jesteśmy przy tym paczkomacie, bo nawet jeżeli tam na czytniku, na tym monitorze nie ma takiej opcji, że mam zastrzeżenia do paczki, to ważne, żeby jeszcze tam na miejscu będąc zgłosić choćby telefonicznie taką reklamację, podając oczywiście numer paczkomatu, no i prosząc także o zabezpieczenie na przykład monitoringu z tego paczkomatu, tak, że to nie jest jakiś mój wymysł, tylko że właśnie przy odbiorze paczki już stwierdziłem, że jest ona na przykład uszkodzona. Nosi jakieś zewnętrzne, zewnątrz widoczne ślady uszkodzenia. Dobrą też praktyką mimo wszystko jest to, że jeżeli zamawiamy coś delikatnego, to żeby jeszcze na miejscu przy tym paczkomacie tą paczkę otworzyć, nawet jeżeli ona nie nosi jakichś zewnętrznych śladów uszkodzeń, to z uwagi na zawartość warto jest sprawdzić, czy sama jej zawartość nie jest uszkodzona, przebywając cały czas w zasięgu tego monitoringu paczkomatu.
To proszę o tym pamiętać. Jeżeli jest taka opcja, zgłaszam uszkodzenie paczki, to z niej korzystamy, tak, przy paczkomacie.
Z tego co wiem, można też to uczynić przez samą jakby aplikację też w postu, także...
No dobrze, i warto także samodzielnie udokumentować ten odbiór paczki z paczkomatu i jeżeli ktoś bardzo chce, to także otwarcie przy paczkomacie tej przesyłki i zobaczenia, czy w środku nic niedobrego się nie stało, żeby później...
Zabezpieczenie ewentualnych dowodów na to, że paczka była po prostu uszkodzona, jej zawartość.
O czym przypominał pan Łukasz Peryt z Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Bardzo panie Łukaszu dziękujemy za udział w programie, dziękujemy i pozdrawiamy. I jeszcze jest zgłoszenie od naszego słuchacza dotyczące budowanego torowiska na ulicy Matejki w Szczecinie.
Witam. Ja w nawiązaniu do dysputy na temat remontu torowiska tramwajowego na Matejki z zapytaniem do zarządu dróg, ewentualnie projektantów, czy to torowisko na Matejki będzie uzupełnione o możliwość przejazdu służb ratunkowych. Często w tym miejscu tworzą się korki, niestety służby ratunkowe tam mają problem z przejazdem, ale niestety ktoś z Państwa słuchaczy z wielkim roszczeniem zadzwonił, że tam nie będzie trawy, czy tam będzie trawa. Proszę Państwa, obok tego torowiska jest kilkanaście hektarów zieleni miejskiej w postaci parku. To jeszcze naprawdę ten skwerek, który tam jest na torowisku tramwajowym, musiałby być zarośnięty trawą. Ja wolałbym, żeby był przystosowany do przejazdu służb ratunkowych, ewentualnie pojazdów komunikacji miejskiej, bo to miejsce jest tak słabo rozwiązane, jeżeli chodzi obecnie o sytuację. Linia 101, 107, 68 mają nowo wyremontowany przystanek, który tak nie za bardzo pasuje do tego miejsca. Mógł być umieszczony na przystanku tramwajowym i po prostu puścić to dalej jako bus, pas do Rodła. I służby ratunkowe miały wykorzystać i pojazdy komunikacji miejskiej w postaci autobusów, by tamtędy jeździły, no ale nie zieleń miejska. Dziękuję. Cześć.
No, dziękujemy bardzo za telefon i jutro być może będzie o tym, jak będzie wyglądała Jana Matejki razem z torowiskiem. Jutro po godzinie 12 Janusz Wilczyński powita Państwa w czasie reakcji. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.